Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Bardzo serdecznie was witam. Dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie. Wielka była moja radość, kiedy usłyszałem, że mam poprowadzić te kilkudniowe rekolekcje nazwane polonijnymi dniami maryjnymi. Ksiądz proboszcz powiedział, że rok temu ponad 1000 osób z tej misji oddało się w niewolę Matce Bożej. Wspaniała informacja, szczególnie dla nas, którzy będąc na co dzień w Polsce zastanawiamy się, a co tam słychać u naszych rodaków za granicą, za oceanem, czy jeszcze wierzą, czy chodzą do kościoła. No w Polsce wiemy, co się dzieje. No niestety, diabeł odbiera swoje żniwo i ci, którzy wątpią, którzy są słabi, niestety upadają. Ale wielką pociechą są takie właśnie wiadomości, kiedy dowiadujemy się, że Polacy, widząc, jak bardzo nasza wiara wystawiana jest dzisiaj na próbę, oddają się Maryi. To jest najlepsza rzecz, jaką możemy uczynić. Bo jak wielokrotnie mówiła Matka Boża w czasie objawień, nie zginie ten człowiek, który jej się oddaje pod opiekę. I kiedy miałem okazję tutaj przyjechać wczoraj późnym wieczorem, to zobaczyłem plakat, który informuje o tych rekolekcjach i tam na dole była taka stopka. Kilka zdań o mnie i z uśmiechem przeczytałem wycinek z jednego z wywiadów, który kiedyś miałem okazję udzielić. I tam były dwa zdania, że miałem okazję obserwować od najmłodszych lat moich rodziców, którzy dawali wspaniały przykład życia chrześcijańskiego, którzy codziennie się modlili i do tej modlitwy zapraszali nas, swoje dzieci. I tak sobie pomyślałem, że właściwie trudno byłoby o informację, która by lepiej wprowadzała w te rekolekcje. Ja rzeczywiście jestem świadkiem tego, że dobrze jest wzrastać przy Matce Bożej. I mogę to powiedzieć z przekonania, a nie z wiedzy, którą być może gdzieś tam wyczytałem. Że Matka Boża się nami opiekuje i nie zostawia nas w żadnym momencie naszego życia. Bo mogłem się o tym przekonywać przez wiele lat swojego życia, a przede wszystkim do tej prawdy byli bardzo przekonani moi rodzice. Prawdą jest to, że od najmłodszych lat przekonywali nas, swoje dzieci, że nie ma sprawy ważniejszej niż wiara, Pan Bóg, oddawanie Mu czci i że jeśli w centrum naszego życia postawimy właśnie Niego i będziemy dużo się modlić do Matki Bożej, to mamy zagwarantowane właściwie wszystko, żeby móc iść prosto do nieba. I że pomimo różnych trudności, przeciwności, które przychodzą na człowieka, to zawierzenie się Matce Bożej gwarantuje nam trwanie na właściwej drodze. Zapewnia nam to, że nie poddamy się, nie załamiemy się, nie zwątpimy. Myślę, że w życiu moich rodziców nie brakowało sytuacji, że ich wiara była wystawiana na próbę. Przede wszystkim przyszło im wychowywać 5 synów w trudnych czasach, w latach 70., 80., jak było wówczas trudno w Polsce. Myślę, że wielu z was doskonale wie, pamięta, jeśli tam wówczas mieszkało, albo przynajmniej z opowieści swoich rodziców. Dokładnie wszystkiego brakowało. Druga taka próba związana z cierpieniami, które przyszły na nich, cierpieniami chorób. Moja mama dość wcześnie zachorowała na stwardnienie rozsiane i to w takiej postaci, która bardzo szybko odbierała jej sprawność. I podobnie też mój tata zachorował na raka płuc i niestety zmarł. W 89 roku, ja wówczas miałem 10 lat. I zostawił żonę już na wózku inwalidzkim, 5 nieletnich synów. I wielu się wówczas zastanawiało, co będzie z tymi chłopakami. Pewnie skończą na ulicy i na co była im ta wiara. Ale jednak, jak to mówił ksiądz proboszcz, który towarzyszył śmierci mojego ojca, powtarzał, że widział człowieka, który odchodził, umierał spokojny. Oddał przecież Maryi swoich bliskich. I był pewien, że oni nie pobłądzą, że Bóg się nimi zajmie, że zajmie się nimi Maryja. Chociaż ich matka jest niepełnosprawna na wózku, to jest inna matka, która się nimi zajmie, zajmie się z nieba. I Pan Bóg bardzo szybko dał znak tego, jak prawdziwe były to słowa. Bo w niecały rok po śmierci taty mój najstarszy brat odczuł w sobie powołanie do kapłaństwa. I dzisiaj już 23 rok posługuje jako kapłan na terenie mojej rodzinnej diecezji tarnowskiej. I kiedy Pan Bóg daje tego rodzaju powołanie do jakiejś rodziny, to pokazuje, że jestem blisko tej właśnie rodziny, tego domu. Wszystko, co tam się dzieje, jest pod moją kontrolą. A po ludzku zdawało się, że tam nie ma żadnej kontroli, ale jednak, jak mówi Słowo Boże, po owocach ich poznacie. Żaden z moich braci się nie wykoleił. 2 pokończyło zawody, pracują, mają swoje żony, ciągle te same, są z nimi szczęśliwi, mają z nimi dzieci. Kolejny z moich braci, mój brat bliźniak, również odczytał w sobie powołanie do kapłaństwa, niedługo zresztą po śmierci mamy. I też już dzisiaj, 14 rok pracuje jako kapłan. A ja po zakończonych studiach, a więc później niż moi bracia, wiedziałem, że Pan Bóg chce mieć mnie również jako swojego kapłana. A więc 3 księży i 2 musi męczyć się z żonami. No ale nazwisko ktoś musi podtrzymać. Więc popatrzcie, tak właśnie Matka Boża się nami zaopiekowała. Ona pokierowała naszym życiem. Obiektywnie może było wiele sytuacji, poprzez które moglibyśmy zgubić siebie, nasze dusze. A w praktyce okazało się, że nas to w ogóle nie interesowało, że szliśmy taką drogą, która bezpiecznie nas przeprowadzała przez pułapki życia. I dlaczego to mówię? Aby zachęcić was, abyście najpierw samych siebie oddali pod opiekę Matki Bożej i tych, których kochacie. I chcę was zachęcić, żeby to było oddanie realne, nie takie magiczne, które polega na tym, że raz dokonam jakiegoś aktu i tylko czekam na profity, że Pan Bóg będzie mi błogosławił, bo przecież mu się oddałem. Oczywiście nie może to być w taki sposób. Za tym musi iść nasza codzienność, bardzo konkretny wysiłek wiary, dokonywanych codziennie wyborów. Tak się przyglądam wielu rodzinom, gdzie przecież po ludzku wszystko wydawałoby się sprzyjać. O tak na przykład, ile dzieci ma oboje rodziców, wystarczające środki materialne i dosłownie wszystko zapewnione, żeby się nie pogubić, a jednak się gubią, błądzą, odchodzą od Boga, sprzeciwiają się swoim rodzicom i są prawdziwą przyczyną ich cierpienia. Jakże często małżonkom nic nie brakuje, mają gdzie mieszkać, mają pracę, mają pieniądze, są zdrowi, a nie potrafią się ze sobą dogadać. Kłócą się od pierwszych chwil swojego małżeństwa. Jakże często dzieci mają oboje rodziców zdrowych, ale zamiast cieszyć się ich obecnością, to przychodzą płakać w konfesjonale, że wstydzą się za nich, że rodzice nie są dla nich przykładem. Jakże wielu jest takich, którzy materialnie mają wszystko, ale o czym tylko marzą, żeby odebrać sobie życie, bo nie mają po co żyć. Nic ich nie cieszy. Dzieje się tak właśnie wtedy, kiedy w naszym życiu nie ma miejsca dla Pana Boga. I kiedy szatan może nas atakować, strzelać do nas jak do kaczek. Jeśli chcemy uchronić się przed atakami złego ducha, który atakuje dzisiaj bezlitośnie, wiedząc, że jego czas się kończy, potrzeba, żebyśmy byli jak najbliżej tej, której szatan boi się jak nikogo, a więc właśnie Maryi. Jeśli będziemy bardzo blisko niej, jeśli codziennie będziemy przyzywali jej pomocy, jeśli będziemy modlić się do niej i jej oddawać to, co kochamy, możemy być bezpieczni. W przeciwnym razie będziemy obserwowali coraz bardziej pogłębiające się nasze życiowe nieszczęście. Będziemy musieli przyglądać się, jak szatan odbiera nam dosłownie wszystko. Może być też na odwrót, że najpierw daje, ale potem przychodzi moment, kiedy trzeba zapłacić rachunek. Kochani, w czasie tych rekolekcji będę chciał pokazać wam, jak trwać przy Matce Bożej na kilku przestrzeniach. I tak dzisiaj, zaraz po tej mszy świętej, będę starał się was przekonać, by prowadzić swoje życie duchowe razem z Maryją, upodabniając się do niej. Jeżdżę dużo po Polsce z konferencjami, rekolekcjami, ale też po świecie. I mam okazję rozmawiać z katolikami, nieraz ludźmi bardzo zaangażowanymi religijnie. Ale równocześnie widzę, że jeżeli nasza duchowość nie będzie prowadzona na sposób Boży, na taki, jaki kiedyś prowadziła Maryja, to bardzo szybko pobłądzimy i nie będziemy wydawali dobrych owoców. Duchowość wielu ludzi jest dzisiaj okropnie pokręcona. Skręca w takie strony, gdzie później okazuje się, że właściwie już trudno mówić, że jest to duchowość katolicka. Jutro z kolei będę chciał mówić o tym, dlaczego warto być razem z Maryją na drodze życia powołania małżeńskiego i rodzinnego. Myślę, że nie ma ważniejszego powołania. Nie bez powodu mówił tak święty Jan Paweł II. Jak bardzo ważne jest to, żeby rodziny, małżeństwa były święte, katolickie. I tak jak wcześniej powiedziałem, szatan zbiera dzisiaj ogromne żniwo wśród małżonków, rodzin, którzy prowadząc swoje życie z daleka od Pana Boga, źle ustawiając priorytety, nie są w stanie być szczęśliwymi. Gubią się na najprostszych decyzjach. I te sprawy, które składają się na waszą codzienność, można ją nazwać krzyżem, nieraz zdają się przygniatać, bo są podejmowane nieodpowiednio. Może pora zatem zaprosić w te sprawy, problemy Matkę Bożą i inaczej spojrzeć na swoje powołanie. Kolejnego dnia będę chciał przekonać was do tego, że warto z Maryją być w Kościele i oczyma Maryi patrzeć na Kościół i na księży. W Polsce jest dzisiaj niewyobrażalny atak na kapłaństwo. Szatan dobrze wie, co robi, wzbudzając niechęć do Kościoła i do księży, wmawiając ludziom świeckim, trzymajcie się od nich z daleka. To samo zło. Nie bez powodu jest napisane w Piśmie Świętym. Uderz w pasterza, a rozproszą się owce. I dlatego warto razem z Maryją przyjrzeć się sakramentowi kapłaństwa i usłyszeć, co ona ma nam do powiedzenia. Dlaczego nazywa kapłanów swoimi umiłowanymi synami? I dlaczego mówi i prosi i błaga, módlcie się za kapłanów. Dopóki macie kapłanów, dopóty macie sakramenty. Dopóki macie sakramenty, dopóty macie szansę się zbawić. I ostatniego dnia będę chciał przekonać was do tego, żeby przeżywać trudności swojego życia, kryzysy, cierpienia razem z Maryją, aby razem z nią podejmować swój codzienny krzyż. Ona w tym wszystkim była najbardziej doświadczona i warto razem z nią i od niej uczyć się, jak to wszystko owocnie przeżywać. Jak to się mówi, są rekolekcje, musi być lektura duchowa. I jakby ktoś był zainteresowany, to tutaj rano mówiły panie z Radia Chrystusa Króla, że w podziemiach, w Dolnym Kościele można nabyć książki księdza Piotra Glasa, którego myślę dobrze znacie, choćby z internetowych konferencji, rekolekcji, które na pewno będą uzupełnieniem tego wszystkiego, o czym będziemy tutaj mówić. Także zachęcam, żeby zaopatrzyć się w taką książkę i ją sobie czytać. A was wszystkich proszę, po pierwsze, jeśli to możliwe, znajdziecie czas, przychodźcie na te spotkania, na te rekolekcje, bo myślę, że może z tego wyniknąć wiele dobra dla nas wszystkich. I proszę was także o modlitwę w tym czasie, aby te wszystkie słowa, treści, które zostaną tu wypowiedziane, rzeczywiście były zgodne z tym, co Pan Bóg chce, abyście usłyszeli, żeby głęboko dotykały naszych serc i przemieniały nasze życie na coraz bardziej święte. Amen.